Autor księgi, który przedstawia się jako Kohelet, czyli mędrzec, kaznodzieja, poszukuje głębszego sensu życia. Stawia sobie wiele pytań. Na wstępie podzieliliśmy je na kilka sfer, kilka dziedzin życia. Pytania, które pojawiły się w pierwszym rozdziale księgi Koheleta, należały do sfery nauki i filozofii. W rozdziale drugim natomiast znajdujemy pytania dotyczące dziedziny rozrywki, a także pytania związane z próbą znalezienia szczęścia w gromadzeniu bogactw, dóbr materialnych. Możemy śmiało powiedzieć, że właśnie ta droga poszukiwania szczęścia w bogactwie, a także w rozrywce, w oddawaniu się przyjemnościom, właśnie ta droga jest dzisiaj szczególnie popularna i szczególnie złudna. Przysłuchajmy się słowom Koheleta, starożytnego mędrca. Powiedziałem sobie: nurze, doświadczę radości i zażyję szczęścia, lecz i to jest marność. Tak rozpoczyna się drugi rozdział księgi Koheleta. Doświadczę radości, zażyję szczęścia. Z czym kojarzą nam się te słowa? Z dostatkiem, z tak zwanym wolnym seksem, imprezowaniem, hulaniem, robieniem tego, co nam się podoba, ale właśnie robieniem czego? Co sprawi nam największą przyjemność? Co da nam zaspokojenie, pełną satysfakcję, trwałe szczęście? Te pytania stawia sobie Kohelet. Jeśli pod jego postacią ukrywa się sam Salomon, to z pewnością był on człowiekiem, który doświadczył wielu przyjemności, wiele cielesnej rozkoszy. Moglibyśmy go nazwać ekspertem w sprawach seksu. Miał 1000 żon i konkubin, wielki harem, który był do jego wyłącznej dyspozycji. Salomon żył w przepychu, wystawiał wspaniałe uczty. Powiedział sobie: nurze, doświadczę radości, zażyję szczęścia. Ale na koniec stwierdza: wszystko to, to też marność. Marność, czyli pustka, zawód, nuda, rozkosze cielesne, seks, ucztowanie, przepych nie przynoszą trwałego szczęścia, nie dają spełnienia, pełnej satysfakcji. Przekonał się o tym Salomon. Przekonuje się o tym dzisiaj wielu współczesnych ludzi zagubionych, odczuwających pustkę, rozczarowanie. A czym my żyjemy? Czy liczymy na to, że będziemy szczęśliwsi, gdy uda nam się więcej zarobić, lepiej rozerwać, doświadczyć więcej przyjemności? Zastanówmy się, co jest celem naszego życia, jaki jest jego sens, po co właściwie żyjemy? Czy nie po to, by poznać Boga, by doświadczyć Jego miłości, by stać się dla bliźnich bratem? Przypomnijmy sobie słowa psalmisty: moim szczęściem jest być blisko Boga. O śmiechu powiedziałem: szaleństwo, a o radości: cóż to ona daje? To następne słowa Koheleta, zapisane w drugim wierszu drugiego rozdziału. Śmiech jest wyrazem przeżywanej radości, ale często przeradza się w tak zwany pusty śmiech. Chwile radości nie są w stanie wypełnić nam życia. Wspaniale, jeśli potrafimy się cieszyć, jeśli umiemy się zdrowo pośmiać, ale nasze życie to coś więcej niż śmiech. Jeśli tylko gonimy za tak zwanymi uciechami życia, szybko przekonujemy się, że nie tędy wiedzie droga ku prawdziwemu szczęściu. Dalej w wierszu trzecim znajdujemy takie słowa: postanowiłem w sercu swoim krzepić ciało moje winem. Choć rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem i oddać się głupocie, aż zobaczę, co dla ludzi jest szczęściem, które gotują sobie pod niebem, dopóki trwają dni ich życia. Krzepienie ciała winem, o którym wspomina Kohelet, to próba znalezienia szczęścia w alkoholu. Alkohol daje chwilę zapomnienia, daje iluzję ucieczki od problemów, ucieczki od zmartwień, kłopotów, ale jest to tylko krótkotrwała iluzja. Żaden z naszych problemów nie zostanie rozwiązany w ten sposób, poprzez ucieczkę w pijaństwo. Nasze problemy tylko się poprzez to powiększają, narastają. Nie alkohol ma nas rozweselać, bo nie jest w stanie uczynić nas naprawdę szczęśliwymi. Apostoł Paweł wołał: nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Tak, nie musimy szukać pociechy w alkoholu, gdy wypełnia nas Duch Boży, Duch Chrystusowy, Duch Radości. Wsłuchajmy się w dalsze słowa Koheleta. Czytam od wiersza 4 w 2 rozdziale. Dokonałem wielkich dzieł. Zbudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnicę, założyłem ogrody i parki i nasadziłem w nich wszelkich drzew owocowych. Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj bogaty w drzewa. Nabyłem niewolników i niewolnice i miałem niewolników urodzonych w domu. Posiadałem też wielkie stada bydła i owiec, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. Znowu odnosimy wrażenie, że słowa Koheleta to słowa Salomona. Salomon był królem w Jeruzalem i był człowiekiem, który doświadczył wszelkiego przepychu, wielkiego bogactwa. Lata, kiedy sprawował władzę w Jerozolimie, były najpomyślniejszym okresem w historii Izraela. Pod jego kierunkiem powstało wiele budowli, w tym świątynia, pałac królewski, powstały też ogrody, parki, stajnie. Wiemy, że Salomon był miłośnikiem koni, że miał ich bardzo wiele. Do dzisiaj zachowały się ruiny stajni w Jerozolimie i pod Megido. Dają one wyobrażenie, z jakim rozmachem prowadzone były budowle Salomona. Wiadomo dzisiaj ze źródeł historycznych, że Salomon sprowadzał śnieg i lód z góry Hermon, żeby móc pić chłodne napoje w najbardziej upalne dni lata. Dzięki temu, że zgromadził wiele złota, kosztowności, dóbr, Salomon mógł zapewnić sobie wszelkie wygody, komfortowe życie. Nagromadziłem sobie srebra i złota i skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich, kobiet wiele. I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. W dodatku mądrość moja mi została. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem sercu memu żadnej radości, bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu, a to mi było zapłatą za wszelki mój trud. Autor tych słów stwierdza, że nie odmawiał sobie niczego, co zobaczyły jego oczy, czego tylko zapragnął. Trudno nam wyobrazić sobie takie życie. Taką sytuację mają chyba jedynie najzamożniejsi ludzie współczesnego świata, miliarderzy, niektórzy przywódcy zamożnych państw. A jednak wypowiedź Koheleta kończy się konkluzją: i przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. Wszystko to marność, pogoń za wiatrem. Jakże gorzkie to słowa człowieka, który osiągnął w życiu, wydawałoby się, wszystko. Wszystko, czego tylko można zapragnąć. Kiedy myślimy o ludziach bardzo zamożnych, wydaje się nam, że powinni być oni szczęśliwi, weseli. Mogą sobie przecież pozwolić na wszystko, na wszelkie przyjemności, zbytek, luksus. Ich życie jest komfortowe. Otoczeni są przepychem, wygodami, a jednak ludzie ci nie są szczęśliwi. Miałem możliwość przekonać się o tym w czasie pobytu w jednym z najzamożniejszych państw świata. Jeszcze jako student, na początku lat 80. przebywałem w czasie letnich wakacji w Sztokholmie. Stopa życiowa szwedzkiego społeczeństwa należy do najwyższych na świecie. Młodzi ludzie w wieku 16-17 lat mają już zazwyczaj swoje własne mieszkania, własny samochód, często domek poza miastem, czasem jacht, żaglówkę, motocykl. Właściwie wszelkie dobra materialne, które w naszym kraju zdobywamy zazwyczaj po wielu latach pracy, albo w ogóle ich nie zdobywamy. Poza tym ci młodzi ludzie często żyją w tak zwanych wolnych związkach, związkach akceptowanych przez większość społeczeństwa. Nikt nie dziwi się, że chłopiec i dziewczyna żyją razem, choć nie są małżeństwem. Wydawałoby się, że jest to prawdziwy raj dla młodych ludzi, dla nastolatków, Wydawałoby się, że młodzi ludzie są w tym kraju bardzo szczęśliwi, ale statystyki mówią, że wśród szwedzkich nastolatków jest najwyższy na świecie procent samobójstw, a w rozmowach z młodymi ludźmi na ulicach Sztokholmu nieraz sam słyszałem z ich ust słowa o nudzie, o pustce, o bezsensie życia. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że dlatego, iż oni, mając już bardzo wcześnie praktycznie wszystko, co z dóbr materialnych jest do zdobycia w życiu człowieka, doświadczyli tego, co zazwyczaj odkrywa się o wiele później, pod koniec życia, że wszelkie majątności, bogactwa, w ogóle wszelkie dobra materialne nie są w stanie zapewnić człowiekowi szczęścia, spełnienia, satysfakcji. Najistotniejsze jest bowiem pytanie o prawdziwy sens życia. Najważniejsze jest, by znaleźć odpowiedź na pytanie, po co żyję, dokąd zmierzam. Życie bez znajomości celu sprawia, że staje się ono smutną egzystencją. Nawet pośród bogactwa, przepychu, luksusu. Jednym z najbardziej znamiennych przykładów jest tu historia życia jednego z najzamożniejszych ludzi w historii, Rockefellera. Był taki okres w jego życiu, że był on właścicielem ogromnej fortuny. Był miliarderem, posiadającym wielkie bogactwa, a jednocześnie był człowiekiem nieszczęśliwym, samotnym, człowiekiem cierpiącym z powodu braku przyjaciół i przede wszystkim z powodu braku poczucia sensu i celu w swoim życiu. Był przygnębiony. Odbiło się to nawet na jego zdrowiu i na wyglądzie zewnętrznym. Stracił włosy, wyłysiał, pogrążał się w depresji, ale w życiu Rockefellera nastąpił przełom. Przeżył duchowe odrodzenie. Uchwycił się wiarą Chrystusa. Zrozumiał, że może uczynić bardzo wiele dobrego dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Rozpoczął działalność dobroczynną. Przeznaczył wiele funduszy na cele charytatywne. Współpracował z innymi ludźmi, którym Bóg położył na sercu sprawę niesienia pomocy bliźnim. Zyskał wielu przyjaciół. Odzyskał zdrowie. Odrosły mu nawet na nowo włosy. Stał się znowu energicznym, pełnym entuzjazmu i sił witalnych mężczyzną. Został człowiekiem szczęśliwym, dlatego że odkrył prawdziwy sens i cel swojego życia. Ustanowił fundusz, z którego finansowanych było wiele przedsięwzięć dobroczynnych. Do dzisiaj z funduszu Rockefellera korzystają ludzie ubodzy, potrzebujący pomocy. Tak, ten, kto posiadał tak wiele jak mędrzec z Księgi Koheleta, czy tak jak znany wszystkim współczesny miliarder, ten przekonał się ponad wszelką wątpliwość, że dobra materialne w całym ich przepychu nie są w stanie dać człowiekowi szczęścia. Wszystko to marność i pogoń za wiatrem, stwierdza Kohelet. I jego słowa mogą potwierdzić wszyscy, którzy doświadczyli, że nawet gdy ma się to, czego tylko dusza zapragnie, jeśli chodzi o dobra materialne, nie jest się szczęśliwym, dopóki nie odkryje się prawdziwego sensu i celu życia. Kohelet poszukiwał szczęścia we wszystkich dziedzinach życia. Wsłuchajmy się w jego dalsze słowa, zapisane w drugiej części drugiego rozdziału Księgi Kaznodziei Salomona. Czytam wiersz 12 i 13. Postanowiłem przyjrzeć się mądrości, a także szaleństwu i głupocie. Bo czegóż jeszcze dokonać może człowiek, który nastąpi po królu, nad to, czego on już dokonał? I zobaczyłem, że mądrość tak przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności. Kohelet postanawia przyjrzeć się mądrości, a także szaleństwu i głupocie. I stwierdza na początek, że mądrość przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności. Mędrzec ma w głowie swojej oczy, a głupiec chodzi w ciemności. Ale poznałem tak samo, że ten sam los spotyka wszystkich. Mędrzec ma w swojej głowie oczy. Często mówimy, rusz swoją głową, użyj swego rozumu, miej oczy otwarte. O tym właśnie mówi Kohelet. Człowiek mądry ma oczy i uszy otwarte i otwarty umysł. Natomiast głupiec chodzi w ciemności, nie potrafi dostrzec niczego. nie jest w stanie niczego zrozumieć. Dalej Kohelet stwierdza: poznałem, że ten sam los spotyka wszystkich. Niezależnie od tego, czy człowiek jest mędrcem, czy głupcem, jego droga jest krótka, jego kres przesądzony. Więc powiedziałem sobie, jaki los głupca, taki i mój będzie. I po cóż więc nabyłem tyle mądrości? Rzekłem przeto w sercu, że i to jest marność. Nawet bardzo mądry człowiek nie jest w stanie odmienić swojego losu. Jest to znamienne, że ludzkość, mimo wielkiego postępu nauki i techniki, nie jest w stanie uporać się z najbardziej podstawowymi swoimi problemami. Nie potrafi przedłużyć ludzkiego życia. Nie potrafi przeciwstawić się śmierci. Ludzkie życie trwa krótko. W każdej chwili może ustać. Na zegarze wieczności kilkadziesiąt lat to nawet nie ułamek sekundy, bo nie ma wiecznej pamięci po mędrcu. Tak samo jak i po głupcu, gdyż już w najbliższych dniach w niepamięć idzie wszystko. Czyż nie umiera mędrzec tak samo jak i głupiec? Tak, śmierć jest najbardziej demokratyczną instytucją na świecie. Czy jesteś mędrcem czy głupcem, królem czy żebrakiem, biedakiem czy bogaczem, czeka cię śmierć. Kohelet wyznaje: toteż znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, bo wszystko marność i pogoń za wiatrem. Znienawidziłem też wszelki swój dorobek, jaki nabyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. A któż to wie, czy mądry on będzie, czy głupi? A władać on będzie całym mym dorobkiem, w który włożyłem trud swój i mądrość swoją pod słońcem. I to jest marność. Zacząłem więc ulegać zwątpieniu z powodu wszystkich trudów, jakie podjąłem pod słońcem. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą, dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. To bardzo gorzkie słowa. Gdy człowiek patrzy na swoje życie i widzi w nim wiele wysiłku, trudu, znoju i gdy nie ma pewności, że jego dorobek nie zostanie zmarnowany, może go ogarnąć całkowite zwątpienie. Po co cierpieć? Po co wytężać siły? Po co zamartwiać się dniem i nocą? Rzeczywiście, gdyby nasze życie miało tylko ziemski, doczesny wymiar, czy warto byłoby żyć, trudzić się, pracować? Na szczęście nasze ziemskie życie to tylko chwilka, mgnienie oka w porównaniu z wiecznością, ku której zmierzamy. Dramat ludzkiego życia, marność bogactw i rozkoszy, marność i przemijanie mądrości, słowa pełne pesymizmu, ale to nie wszystko, co przekazuje nam Kohelet. W końcowych wierszach drugiego rozdziału znajdujemy pogodniejsze jego słowa. Czytamy: nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem, że z ręki Bożej to pochodzi. Bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od niego zależnym? Kohelet stwierdza na koniec, że należy używać dóbr ziemskich jako Bożych darów. Należy wszystko, co nam daje Bóg, przyjmować z wdzięcznością. Jeśli żyjemy egoistycznie, skoncentrowani na sobie, życie staje się nam udręką. Ale jeśli żyjemy, myśląc o Bogu, przyjmując wszystkie Jego dary z wdzięcznością i dzieląc się z tym, co mamy, z bliźnimi, jesteśmy na dobrej drodze do znalezienia szczęścia. W ostatnim wierszu drugiego rozdziału Księgi Koheleta znajdziemy najpogodniejsze, pełne optymizmu słowa, które niech zakończą nasze dzisiejsze refleksje. Bo człowiekowi, który jest mu miły, daje on mądrość i wiedzę i radość.